Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Doktor Zbigniew Binek.
Dzień dobry.
Uniwersytet Zielonogórski, ale też radny klubu Zielona. Razem jest naszym gościem. O budżecie chciałbym porozmawiać, bo okazuje się, że mamy absolutnie...
Obywatelskim czy tym
nie,
całorocznym?
Nie, o całorocznym. Dobrze. O budżecie obywatelskim może uda nam się jeszcze zamienić kilka słów, chociaż mam wrażenie, że ten temat został już niemalże wyczerpany. Tak mi się przynajmniej wydaje, chociaż z drugiej strony trzeba byłoby powiedzieć, że jeśli zestawimy budżet obywatelski, bardzo co ważne dla mieszkańców, bez dwóch zdań i 6 milionów w tym budżecie, z tą ogromną pulą pieniędzy, jaką mamy w budżecie na rok 2017, tak jak powiedziałem, absolutnie rekordową, bo Zielona Góra nigdy do tej pory w historii nie miała tak potężnego budżetu, z taką ilością zewnętrznych środków, które zostaną w najbliższym czasie zainwestowane w Zielonej Górze. Powiem panu szczerze, że ja kiedy przeczytałem ten projekt, byłem nieco zdziwiony. Wiedziałem o tych wszystkich inwestycjach naturalnie, które są szykowane. Natomiast jak spojrzałem na liczby, na kwoty przeznaczane na inwestycje, na zestawienia procentowe tego, jak dzielony jest ten budżet, to powiem szczerze, właściwie chyba... Trudno byłoby mi znaleźć osobę, która czytając ten dokument powie, a to tylko tam jakiś świstek papieru. To naprawdę robi wrażenie. Z punktu widzenia mieszkańców miasta absolutnie. Zastanawiam się, czy z punktu widzenia czysto ekonomicznego również.
Tak, na pewno same liczby, jeżeli jak przyjrzymy się tendencji, jak ten budżet co roku się zwiększa. Ja przeglądałem również wieloletni plan finansowy, bo dostaliśmy taki na maila wszyscy radni. No i okazuje się, że w kolejnym roku ma być jeszcze więcej. A później niestety już mniej. To jest to związane z pieniędzmi unijnymi. Zauważmy, że no w tym budżecie na rok 2017 to zwiększenie wynika głównie pieniędzy unijnych, ale również program Rodzina 500+. Te pieniądze dostajemy i te pieniądze wydatkujemy.
Ale z drugiej strony należałoby też na to, patrząc tak już czysto matematycznie, czy literalnie zestawiając sobie to, co jest w budżecie, jeśli spojrzeć na budżety miasta Zielona Góra sprzed 3, 4, 5 lat, to zazwyczaj wyglądało to tak. Około 500 milionów w budżecie miasta, z czego połowę pochłaniała oświata. I wtedy pojawiały się głosy, że oto nie starcza pieniędzy na inwestycje, że ten wskaźnik poziomu inwestycyjnego jest być może niewystarczający, że to nie są budżety proinwestycyjne. Natomiast teraz, jeśli spojrzymy na budżet i zobaczymy, że 25% budżetu, 1/4 tego budżetu jest przeznaczona na inwestycje, to naprawdę trudno byłoby nie zgodzić się z tym, że jest to absolutnie budżet proinwestycyjny. Historycznie najbardziej proinwestycyjny budżet, jaki Zielona Góra miała.
To prawda, on jest bardziej zdywersyfikowany niż poprzednie. No i tutaj te ogromne pieniądze unijne. No ale to są te ZIT-y. Te ZIT-y, które należą się tym większym miastom i między innymi dzięki temu, że się połączyliśmy, możemy z tego korzystać. No to było przygotowywane w pewien sposób wcześniej. Te różnego rodzaju inwestycje brakowało finansowania. I cieszmy się, że jest zapisane tyle inwestycji, moglibyśmy je teraz wymieniać pewnie długo, które bardzo ciekawych inwestycji w rewitalizację, w tworzenie lepszej infrastruktury.
Ja bym powiedział w zmianę przestrzeni miejskiej generalnie, bo jeśli spojrzeć...
To w różnych częściach miasta. Zauważmy.
Tak, ale jeśli spojrzeć nawet na ścisłe centrum miasta i... zacząć wycieczkę od dworca PKP, gdzie będziemy mieli wielkie centrum przesiadkowe, przyjdziemy dalej na ulicę Westerplatte, która będzie wyremontowana.
A niedaleko Park Tysiąclecia?
Niedaleko Park Tysiąclecia, który na razie remontowany co prawda nie będzie, bo w przyszłym roku na pewno pieniądze na rewitalizację się nie znajdą. Prezydent przynajmniej na jakiś czas odłożył tą dyskusję, ale tam też na pewno coś się będzie działo. Potem mamy zaplecze teatru,
perełka.
Czyli,
tu myślę, to czyli taka perełka
Deptak Biz, absolutnie. Potem plac przy Filharmonii, który też zyska absolutnie nowy blask. Kawałek dalej mamy trasę aglomeracyjną i to jest tylko centrum Zielonej Góry.
Dokładnie,
a
pójdziemy
tego
w innym kierunku, Palmiarnia, również na pieniądze na rewitalizację. Także no, trzeba się cieszyć ponad 25%. Fakt, że no, oświata w dalszym ciągu jak gdyby przoduje w tych wydatkach, ale to jest jak gdyby naturalne.
To jest standardowe i tak, tak jest we wszystkich samorządach.
No istotne, że przy tylu różnego rodzaju planach inwestycyjnych, żeby to się udało spiąć, żeby też był taki harmonogram. Oczywiście to jest bardzo trudno zaplanować, bo to jest kwestia przetargu, przygotowania dokumentacji. Również wchodzą konsultacje. I to będzie ciężko, że w jednym roku takie rzeczy gdzieś tam pospinać. Z pewnością będą poślizgi, to jest naturalne.
A wie pan, że są już tacy, którzy obawiają się nie tyle o to, czy te pieniądze będą,
tylko o to, czy... będzie to miał to zrobić.
Właśnie, czy znajdą się po prostu firmy w danym momencie, bo nie da się ukryć, że ta perspektywa unijna to nie jest perspektywa, która realizowana będzie tylko w Zielonej Górze. W samym województwie lubuskim tych pieniędzy będzie dużo więcej wydatkowanych. Tych firm z perspektywy nawet całego kraju też nie jest tak wiele, bo w innych rejonach kraju też będą w tym momencie realizowane różnego rodzaju inwestycje. Niektórzy mówią, kto wie, czy trafimy na rzetelnych wykonawców i nie będzie problemów, dużych poślizgów.
To prawda, bo z jednej strony chcielibyśmy, ażeby różnego rodzaju inwestycje realizowane były przez podmioty miejscowe. Z drugiej strony chcielibyśmy, ażeby jak najwięcej się firm zgłaszało na przetargi, bo wtedy jest szansa na to, że za nieco mniejsze pieniądze to zrobimy. Więc, a tutaj ci zewnętrzni, różnego rodzaju operatorzy będą również w innych częściach, czy tutaj województwa, czy kraju, występować też z jakimiś inwestycjami.
No i pewnie największe obawy dotyczą tego, że ktoś może przeszacować. Zresztą mieliśmy taką w którymś momencie już niechlubną firmę w Zielonej Górze, najpierw działającą całkiem nieźle, która potem trochę przeszarżowała z inwestycjami i w zasadzie zabierała się za wszystkie inwestycje, jakie były ogłaszane w przetargach. Mimo, że już nawet urzędnicy wiedzieli, że oni nie dadzą rady tego wykonać, nie mieli za bardzo mechanizmów, żeby firmę odrzucić. To już jest historia, ale historia lubi się powtarzać i to może się zdarzyć zawsze, tak na dobrą sprawę.
To byłoby bardzo, bardzo niepokojące, bardzo, bardzo zła informacja dla Zielonej Góry, gdyby coś takiego wydarzyło się właśnie w roku 2017. Kiedy mamy, bo jeżeli w jednym roku jest mało inwestycji, no to wtedy nie ma problemu, bo można kogoś innego znaleźć na rynku dostępnego.
Nie trzeba daleko szukać. Kwestie ścieżek rowerowych, których tak, cała sieć też powstanie w Zielonej Górze i tu też, mówiąc kolokwialnie, firma się wywróciła. Tak? Można było już to rozpocząć, natomiast okazało się, że nie do końca się to udaje. No to jest takie trochę ryzyko całego planu inwestycyjnego.
Pytanie, kto się zgłosi, czy jakieś większe firmy wtedy będą poszukiwały podwykonawców tutaj na rynku lokalnym? Czy znajdą wśród miejscowej siły roboczej, czy będą się posiłkować, nie wiem, być może Ukraińcami, trudno mi jest powiedzieć, ale no, oby te inwestycje się udały, bo to jest ta szansa, że jeżeli będziemy mieli duże wydatkowanie w roku 2017, to możemy kolejne środki unijne pozyskać dla tych najbardziej zaangażowanych.
Tak. A te bonusy trafiały już do województwa lubuskiego bez dwóch zdań.
No, no i w rankingach różnego rodzaju wykorzystania pieniędzy unijnych jest zawsze w czubie.
No i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało.
Jeśli chodzi o budżet, co jest istotne, to jest ważne, że te dochody bieżące to jest duży procent. Że potrafimy tutaj nie tylko subwencjami, różnego rodzaju dotacjami, ale mamy też te dochody bieżące.
A okazuje się, że te inwestycje, które się dzieją, inwestycje rewitalizacyjne, tam może będzie nieco inną, aczkolwiek ona też jest formą rewitalizacji. Nie tak dawno oddane podwórko przy Chmielnej, oficjalnie otwarta inwestycja, którą zaplanowali mieszkańcy, która została zrealizowana zgodnie z tym, co było wcześniej powiedziane. Okazuje się, że to są inwestycje, na które mieszkańcy czekają, liczą i z automatu wykorzystują to, co zostało im dane. Właściwie od momentu, kiedy ruszyło na dobre podwórko przy Chmielnej, tam przez cały czas jest tłok, są dzieciaki na boiskach. Tak. Nagle się okazuje, że ludzie powychodzili z tych bloków.
Bo tak naprawdę to ta społeczność lokalna dokładnie wie, co by chciała mieć w swoim sąsiedztwie. Dlatego trzeba się wsłuchiwać w ich głosy i jak najwięcej różnego rodzaju spotkań realizować. Czy to początkowo może niechaj rozeznanie robią radni, no bo po to są radni, że w każdej części miasta jak gdyby funkcjonują, w każdym okręgu jest po pięciu. No i później robić takie inicjatywy z urzędem miasta, żeby urząd miasta wsłuchał się w głos tych mieszkańców i żeby próbował znaleźć środki, najlepiej część zewnętrznych, na sfinansowanie takich pomysłów.
No i tak będzie między innymi przy okazji tego, co wydarzy się na placu przy Kościele Matki Boskiej Częstochowskiej, tuż przy Filharmonii. Tam też miasto skorzystało z tego, czego oczekują mieszkańcy i co życzyliby sobie w tym miejscu, bo pamiętamy, że jakiś czas temu pojawił się pierwszy projekt architektoniczny tego, jak zmieni się to miejsce, ale potem w trybie konsultacji właśnie mieszkańcy wyrażali swoje opinie co do tego, jak według nich powinna ta przestrzeń wyglądać i okazuje się, że mieszkańcy życzyli sobie więcej ławek, trochę więcej zieleni, chcieli, aby poprawiony był wizerunek kościoła, czyli iluminację świetną i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy mówili od lat o fontannie, że ta fontanna byłoby bardzo miło, gdyby wróciła w to miejsce. No i okazuje się, że będzie można to zrealizować. Czyli ten proces konsultacyjny przekłada się bezwzględnie na proces inwestycyjny i oby takich właśnie rzeczy było jak najwięcej.
Było jak najwięcej. No oczywiście można by szukać różnego rodzaju złych opinii niektórych mieszkańców, no bo te pieniądze tak naprawdę idą na jakieś centralnym miejscu. Ciężko gdzieś tam na małej dzielnicy pozyskać środki z budżetu na realizację jakiegoś większego pomysłu bez możliwości skorzystania z pieniędzy unijnych. Ja to jak najbardziej rozumiem, no bo skoro mamy możliwość pozyskania wielkich pieniędzy unijnych, no a wiadomo, że to nie są pieniądze w pełni dane, tylko trzeba mieć trochę wkładu własnego. No ale to się opłaca, tu jest duża dźwignia. Wkładamy mało pieniędzy, dostajemy dużo.
Z jednej strony wkład własny, ale z drugiej strony pieniądze bardzo mocno oznaczone. Ja mam wrażenie, że ta informacja zazwyczaj się nie przebija i jakby nie wszyscy mieszkańcy świadomi są tej bardzo prostej rzeczy, że jeśli pieniądze przeznaczone są na konkretny rodzaj inwestycji, to są przeznaczone tylko i wyłącznie na ten konkretny rodzaj inwestycji. Jeśli nie będzie ona wykonana, to tych pieniędzy nie będzie
to
w ogóle.
Prawda,
to nie jest tak, że można sobie przerzucić. Tak.
Ale też słyszałem głosy takich mieszkańców, gdzie w mediach pojawił się projekt budżetu i pytali się mnie, mówią tak, no ale duż takie wielkie pieniądze, ale to idzie tak, na centrum, na różnego rodzaju parki, no i jakieś takie zwykłe inwestycje, to w nowej dzielnicy, a nie na starej Zielonej Górze. No, no wiemy państwo, wiem, jak ta konstrukcja wygląda. Tutaj pieniądze unijne już powiedzieliśmy, natomiast dzięki połączeniu dostajemy dodatkowe 5% w PIT-cie i te pieniądze są w pełni przekazywane byłej gminie.
Zresztą to gwarantował kontrakt zielonogórski. To była prosta umowa i umowę trzeba realizować.
Już w półtorej roku jesteśmy jedną wielką Zieloną Górą, a i tak część mieszkańców no, próbuje wyrwać te pieniądze z nowej dzielnicy.
Wie pan, tak po ludzku, ja jestem w stanie to zrozumieć,
oczywiście,
że ktoś mówi, u nas cały czas mamy te byle jakie ławki, byle jaki skwer, o którym mówi się, że kiedyś tam będzie zrobiony, jest na to jakiś plan, ale póki co nie znajdują się pieniądze. Człowiek jedzie do byłej gminy i patrzy, nowe boisko, nowa droga, nowe coś tam innego i mówi, no ładują gdzieś w wieś, tak, gdzie mamy
to jest zrozumiałe,
15 domów, tak, na krzyż, a u nas nie mogą tego zrobić, a jest wielkie blokowisko.
Ale ten sam mieszkaniec częstokroć będzie pozytywnie mówił o jakiejś tam opinii osoby, która ma wątpliwości, czy chociażby budżet obywatelski w kwocie 6 milionów nie powinien też tyczyć się nowej dzielnicy.
A też
takie głosy były.
Tak,
a oczywiście. Dlaczego oni nie mogą? No przecież też są Zieloną Górą. Mogą głosować, a nie mogą zgłaszać projektów. No właśnie dlatego, że tam jest ten bonus. To są duże pieniądze, około 100 milionów, myślę, że ponad 100 milionów.
I to jest taki, w cudzysłowie, ichni budżet obywatelski, tak na dobrą sprawę, bo to mieszkańcy tam decydują.
Decydują. Tak. Mają zebrania, wybierają to, co jest najpotrzebniejsze, no i na to mają środki.
A gdyby już przejść płynnie do budżetu obywatelskiego, myśli pan, że rzeczywiście dokonała się pewnego rodzaju mała rewolucja w konstrukcji tego, jak on będzie wyglądał, czy to za wcześnie, żeby o tym mówić? Bo przemodelowanie tego budżetu absolutnie nastąpiło. Jest o wiele więcej rzeczy wprowadzonych do budżetu, mówię o rozwiązaniach strukturalnych względem tego budżetu, w stosunku do tego, co było w latach ubiegłych. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że nie jest to model idealny, bo on nigdy nie będzie zadowalał wszystkich. Natomiast jesteśmy krok dalej, jesteśmy bliżej takiego rozwiązania, które będzie demokratycznie satysfakcjonujące, czyli nie satysfakcjonujące wszystkich, ale jednak
większość. Myślę, że ten budżet obywatelski z roku na rok jest inny. Nie było czegoś takiego, że za dwa lata z rzędu był identyczny. Nastąpiły pewne zmiany. Te zmiany były jak gdyby ze strony społecznej tutaj dosyć mocno akcentowane. Chociażby to, że od 13 roku życia głosujemy. No takie trochę rewolucja, no bo o tym się nie mówiło. Nagle ta decyzja zapadła.
No dla wielu 13-latek to jakiś dzieciak. To część powiatu, tak. I tu dzieciaki będą decydować. Tak.
Komisja weryfikacyjna, wnioski do budżetu obywatelskiego, żeby była jeszcze większa transparentność. Sam uczestniczyłem w tej komisji, no to widziałem, jak ta praca wyglądała. Wiadomo, że jeszcze są kolejne rzeczy, które można zrobić. Cały czas mówi się o tych okręgach. Tylko to, co istotne z mojego punktu widzenia, jednak powinniśmy może troszkę więcej czasu zostawiać na pewne etapy, troszkę wcześniej rozpoczynać ten budżet obywatelski, działania z tym budżetem obywatelskim, bo tutaj urzędnicy zrobili naprawdę katorniczą pracę, ale gdyby mieli troszkę więcej czasu, to jeszcze mogłoby być lepiej, bo chociażby kontaktowali się z wnioskodawcami, gdzie powielały się pewne wnioski albo się nakładały i próbowali uzgodnić żeby stworzony był jeden wniosek. No po co głosować na dwie rzeczy bardzo podobne? No i w większości sytuacji udało się takie konflikty jak gdyby zażegnać. Natomiast wiem, bo musieliśmy też na ostatnią chwilę jeszcze oceniać wnioski, bo do ostatniej chwili czekaliśmy na prośbę niektórych mieszkańców lub też urzędników. Były takie sytuacje, że urzędnicy próbowali się skontaktować z wnioskodawcą, dzwonili kilkukrotnie, dwa razy maila, nie było odzewu, no i jeden z takich wniosków trzeba było wykluczyć. Może ktoś był akurat, nie wiem, za granicą, tak? Bo to kilka mailów, kilka telefonów, ale w krótkim czasie. Ktoś na 3 dni wyjeżdża i wiadomo, że może nie mieć dostępu. Gdyby jednak było troszkę więcej czasu na każdy z tych etapów, nie byłoby takich niespodzianek i żeby nie trzeba było na ostatnią chwilę zapinać tego budżetu.
Na czas niestety zawsze działa nieubłaganie.
Tutaj była też niespodzianka. Nie wiem, kto zauważył, kto nie zauważył, ale do dnia wczorajszego, do konferencji cały czas była idea głosowania na jeden duży, na jeden mały. Okazuje się, że możemy głosować na jeden duży i na 5 małych. Też wydaje mi się, że różnego rodzaju takie informacje, jak dokładnie będzie wyglądał system głosowania, powinny być wcześniej.
No to jest zrozumiałe, tak? Chociaż myślę, że i tak większość mieszkańców do ostatniej chwili, do momentu ogłoszenia tego dnia, od dzisiaj głosujemy, specjalnie się tym nie interesuje. Wszyscy mamy gdzieś swoje życie, swoje obowiązki i nawet jeśli gdzieś w podświadomości mamy zakodowane, że jest ten budżet obywatelski, to jakoś zazwyczaj odkłada się to w czasie. Ja myślę, że kiedy ruszy kampania informacyjna dotycząca konkretnych wniosków, to wtedy większe grupy będą mogły się zaangażować, bo na razie mamy tych najbardziej aktywnych. Po pierwsze, to tych, prawda, którzy składali wnioski, a często to są bardzo małe, wąskie grupy, które najpierw składają, mówią, może się uda, a potem będziemy dopiero przekonywać.
Tak, będziemy pokazywali, kiedy następnie weryfikacja nastąpi pozytywna, wtedy możemy mówić o tym, aby ktoś na to głosował.
A co pana zdaniem jest najciekawszym takim wnioskiem?
Nie chciałbym tutaj wskazywać jakiegokolwiek, ale te, które chociażby prezydent wskazał, no coś takiego, co rzuca się w oczy, zróbmy Dubaj, czyli kolorowe kosze na śmieci. Były też takie pomysły, które niestety wykluczą albo konserwator zapytków, taka mgiełka na ratuszem. Były projekty, które też być może dla dużej części mieszkańców byłyby ciekawe, operetka w amfiteatrze, ale przekraczały budżet. No, z mojego punktu widzenia najważniejsze są te propozycje chynowskie.
Ja tam tak
mamy,
też myślałem,
tam mamy w dalszym ciągu kontynuację budowy dróg.
Mieszka.
Budowy dróg, budowa oświetlenia, rzeczy jak najbardziej potrzebne, ale również mamy tutaj wniosek o takie miejsce rekreacji, gdzie będzie kawałek skateparku, jakieś piłkarzyki, jakieś takie różnego rodzaju może szachy dla starszych, dla młodszych. Także takie miejsce rekreacji dla wielopokoleniowym, bym powiedział. Także to jest też coś innego na Chynowie niż do tej pory.
Chynowską społeczność, która jest dość hermetyczna, można byłoby powiedzieć. Pewnie pan zna, ludzie żyją tam rzeczywiście. Tym pokazywali w ubiegłym roku, że potrafią się zorganizować. Pokazali, że potrafią się zorganizować świetnie przy okazji budowy podwórka. Nivea, ta informacja już nam dotarła? Już ludzie myślą
oczywiście,
o tym?
Oczywiście. No, już kilkukrotnie nawet pytano mnie w momencie, kiedy było przesunięcie czasu na składanie wniosków, później na ogłoszenie tych wniosków po weryfikacji. Natomiast jak każda społeczność, no, nie jest aż tak jednolita. Są różnego rodzaju pomysły. Są tacy koordynatorzy, którzy są jak gdyby odpowiedzialni za pewne części Chynowa. Jeżeli oni sprawią się ze swojej funkcji i będą motywować do tego, żeby jak najwięcej na Chynowie powstało, to jest duża szansa.
Czyli wewnętrzna struktura powstała, tak?
Przy okazji. No też taka nieformalna, tak? No, tak? Mówi się różnego rodzaju rady dzielnicy, tak? Formalne gdzieś tam. Natomiast tutaj jest taka nieformalna i każdy wie, w którym miejscu może dotrzeć do największej ilości mieszkańców. Jeżeli jest zgoda i wszyscy będą zgodnie z tym, co sobie zaplanowaliśmy w trakcie spotkań, będą realizować, no to wtedy jest jakaś dość duża szansa. Natomiast jeżeli któreś z osób uznadzą, że no, niektóre z inwestycji nie dotyczą ich bezpośrednio, no to nie trzeba ich jak gdyby wspierać, no to wtedy z pewnością Chynów nie wygra.
No to zamknijmy tematy budżetowe, obywatelskie i tego budżetu głównego. Przenieśmy się na moment na Uniwersytet Zielonogórski. Wczoraj na ręce rektora powędrowała nagroda, która została przyznana na kongresie gospodarczym, który odbywał się w Lublinie. Polska Nagroda Innowacyjności drugi raz wędruje do Uniwersytetu Zielonogórskiego. Co ciekawe, kiedy 2 lata temu, wtedy na kongresie w Katowicach, taka nagroda została przyznana Uniwersytetowi, nagradzana była właściwie idea, bo wtedy dopiero powstawał, kiełkował, można byłoby powiedzieć, Uniwersytecki Park Naukowo-Technologiczny i wtedy wypromowano rzecz, która jeszcze nie została w żaden sposób wcielona w życie. Mówiło się o tym, że coś będzie, jakoś się będzie to rozpędzać. Mijają 2 lata i okazuje się, że naprawdę dużo się dzieje w tej dziedzinie i w tej chwili, no ja tak uważam osobiście, to jest pełnoprawna nagroda za to, co realnie funkcjonuje w strukturach Parku Naukowego, gdzie ta innowacja, biznes, nauka ścierają się i zazębiają się absolutnie.
To prawda, pan redaktor świetnie to ujął. Pierwsza nagroda za samą inicjatywę, że coś takiego ma powstać, że coś takiego jest przygotowywane. No a tutaj druga, już ta chyba ważniejsza, czyli sprawdzenie, czy te pomysły, które częstokroć na kartce wyglądają pięknie, tak jak wizualizacja, w praktyce czasem wyglądają nieco gorzej, czy się sprawdziło. No tutaj nagroda potwierdza to, że jest w naszym regionie potencjał do tej innowacyjności. Również jeśli chodzi o inkubator, jeżeli tam jakaś firma się wynosi, powiedziałbym ładniej, przenosi chociażby do USA, czyli już tam nawet próbuje zdobywać rynki, natychmiastowo zgłaszają się kolejni, którzy chcą właśnie tam się ulokować. To bardzo dobrze rokuje na przyszłość.
Wczoraj podkreślał to zresztą prezes Polskiej Agencji Przedsiębiorczości, który pojawił się w Zielonej Górze. Mówił, że jest tutaj któryś raz z rzędu, że zdarzyło mu się być już i wizytować Park Naukowo-Technologiczny i on bardzo bacznie przyglądał się temu, co dzieje się właśnie tutaj, jak wciela się w życie pomysł i on rzeczywiście przynosi realne efekty. Co więcej, mówił, że już na kongresie w Lublinie rozmawiali o tym, aby być może, bo kongres ma to do siebie, że jest organizowany w różnych miejscach Polski, aby kolejny kongres być może był zorganizowany w województwie lubuskim, gdzieś tutaj na zachodzie Polski, aby pokazać potencjał lubuskiego, wskazując na przykład na Park Naukowo-Technologiczny czy Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny.
To byłaby świetna informacja dla Zielonej Góry, bo co istotne, takie różnego rodzaju nagrody, ktoś może je marginalizować, natomiast to jest bardzo istotne, bo idzie informacja w świat. Po raz pierwszy nagroda, no dobrze, to za pomysł. Druga, potwierdzająca, jeżeli udałoby się taki kongres zorganizować, to przyjeżdżają z innych miast i widzą naocznie, bo inaczej, jeżeli widzimy, słyszymy gdzieś tam w internecie, zobaczymy informację, porozmawiamy z rektorem tej uczelni, a inaczej, kiedy przyjedziemy do danej miejscowości, no, powiem panu, zobaczymy na miejscu park, jeszcze piękną Zieloną Górę.
Ale
i wtedy
absolutnie budujące jest to, że to nie prezes, który tutaj był i zachłysnął się parkiem, pewnie tych parków w życiu widział, tak. Kilka przyznaje tą nagrodę, tylko jest stworzona kapituła, którą powiedziałbym, tworzą specjaliści bo jeśli to są ludzie z pism maksymalnie branżowych, tak, ze wszystkich pism ekonomiczno-biznesowych, które, tych najważniejszych w Polsce, żeby już wszystkich nie wymienić albo kogoś przypadkiem nie pominąć, to okazuje się, że to są ludzie, którzy patrzą rzeczywiście z zewnątrz. Oni zestawiają tabele, zestawiają wyniki tego, jak realizują się pewne działania w skali całego kraju i potem mówią, no tutaj wychodzi pięknie, po prostu stąd jest nagroda.
To prawda, też pewnie patrzą na potencjał, który jest w danym Absolutnie. Regionie. Tutaj tym bardziej należy się cieszyć, bo wiemy, jak ciężko jest mniejszej miejscowości wygrywać z tymi metropoliami Polski, czy to z Warszawą, czy z Krakowem. Jest to bardzo, bardzo trudne, a jeżeli Zielona Góra dostaje jakiekolwiek nagrody za taką działalność, to tylko się cieszyć.
I nie jest to tylko działalność stricte naukowa, bo bardzo ważnym aspektem tej działalności jest współpraca samorządów, zarówno wojewódzkiego samorządu, zarówno miejskiego samorządu i z uniwersytetem, i z Parkiem Naukowo-Technologicznym, bo jeśli działają wszystkie te elementy, to wtedy można mieć jakieś
realne... To właśnie wydaje się strzał w dziesiątkę, jeżeli jest i nauka, i biznes blisko siebie i może czerpać nawzajem.
No i oby takich nagród spływało do Zielonej Góry jak najwięcej, a jeszcze jak za tym szły jakieś wymierne efekty w postaci firm, które rzeczywiście wyjdą z inkubatorów i będą realizować się, czy to na rynku polskim, czy zagranicznym.
No właśnie, bo to wiadomo, że na samym początku trudno byłoby liczyć na to, że firma, która jest od roku w inkubatorze, nagle będzie jakimś gigantem. Ale jest szansa na to, że za ileś lat jakaś firma będzie wiodąca, mam nadzieję, na świecie i ona powie, że pierwsze kroki stawiała w Zielonej Górze.
A takich firm już mamy kilka w mieście i pewnie jeszcze kilka na przestrzeni lat się wytworzy i bardzo cennym jest to, co pan powiedział, że te firmy nie odżegnują się nigdy od tego, nawet jeśli mają centralę gdzieś na drugim końcu świata, że wywodzą się właśnie stąd i często podkreślają to, że...
I to są najlepsi ambasadorzy, jeżeli mówią, tak, że do innych, słuchajcie, warto tam rozpocząć.
Zbigniew Minek, ekonomista Uniwersytetu Zielonogórskiego, radny klubu Zielona Razem. Dziękuję bardzo serdecznie.
Dziękuję bardzo.